Ważne jest główne założenie akcji, że nie zbieramy pieniędzy, zbieramy dary w postaci odzieży, słodyczy, książek, zabawek.
Takich historii, gdzie ludzie po opłaceniu rachunków żyją za 15 zł dziennie z całą rodziną, mamy około 20 tysięcy.
Cała żywność przyjedzie do nas do magazynu i tą żywność dopiero wydamy naszym organizacjom, którzy robią wigilię.
Chcemy pokazać też taki trend w naszym kraju, że coraz więcej osób nie żyje tylko po to, żeby mieć, że ludzie się przebudzili.
Z życia Kościoła.
Przygotowujemy się do ekshumacji doczesnych szczątków sługi Bożego biskupa Szelążka, które chcemy, ponieważ toczy się jego proces, wyeksponować, wydobyć spod prezbiterium Kościoła, złożyć go w sarkofagu, który będzie zamontowany w kościele świętego Jakuba w Toruniu.
Ewa Dąbrowska. Zapraszam. Papież Franciszek zakończył swoją 21. zagraniczną pielgrzymkę. Ojciec Święty pielgrzymował do Mjanmy i Bangladeszu. A pracownicy Watykanu już przygotowują oprawę świąt Bożego Narodzenia. W nocy 23 listopada do Rzymu dotarła polska choinka. Drzewko pochodzi z okolic Gołdapi. Podczas specjalnej uroczystości 7 grudnia na placu Świętego Piotra rozbłyśnie lampkami.
Świerko wysokości 25 metrów z Puszczy Rumnickiej został przewieziony do Watykanu na specjalnej platformie. 10-letnie drzewo waży 1,5 tony. Jak ogłosił biskup Ełku Jerzy Mazur, choinka to dar dziękczynny Kościoła w Polsce dla papieża Franciszka. To także nawiązanie do dwóch ważnych jubileuszy: 300-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej i 100-lecia objawień fatimskich. 7 grudnia o zmierzchu w uroczystości zapalenia świateł na choince wezmą udział przedstawiciele watykańskiego gubernatoratu i episkopatu Polski. Ostatnim razem choinka z Polski stała na placu Świętego Piotra 20 lat temu. Był to świerk z okolic Zakopanego. Pierwszy raz choinka i szopka na placu Świętego Piotra pojawiły się 35 lat temu podczas pontyfikatu Świętego Jana Pawła II. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym.
57-letni arcybiskup Jan Romeo Pawłowski, kapłan diecezji bydgoskiej, stanął na czele sekcji trzeciej Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej. 7 grudnia 2015 papież Franciszek mianował polskiego hierarchę delegatem do spraw przedstawicielstw papieskich. Obecnie kierowane przez niego biuro zostało podniesione do rangi niezależnego wydziału. Nowy urząd ma nadzorować korpus dyplomatyczny Stolicy Apostolskiej pracujący na całym świecie. Ogłoszoną zmianę wprowadzono w ramach reformy Kurii Rzymskiej. Słowa świętego Pawła „stałem się wszystkim dla wszystkich” są dewizą posługi biskupiej biskupa Wiesława Śmigla. Papież Franciszek mianował go nowym biskupem toruńskim. Dotychczas pełnił funkcję biskupa pomocniczego diecezji pelplińskiej. Biskup Wiesław Śmigiel zastąpił biskupa Andrzeja Suskiego, który przechodzi na emeryturę. Ma 48 lat, będzie najmłodszym biskupem stojącym na czele diecezji w Polsce i jednym z najmłodszych w Europie, powiedział ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik prasowy Episkopatu Polski.
Ksiądz biskup wyznał, że Toruń to jego ukochane miasto, chce być blisko ludzi, ich trosk, radości. Będzie on najmłodszym biskupem na czele polskiej diecezji i jednym z najmłodszych biskupów diecezjalnych w Europie.
Biskup Wiesław Śmigiel urodził się 3 stycznia 1969 roku w Świeciu. Święcenia kapłańskie otrzymał 29 maja 1994 w Pelplinie. Jest profesorem teologii, członkiem Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski. W episkopacie m.in. przewodniczy Komitetowi do Spraw Dialogu z Niewierzącymi. Biskup Wiesław Śmigiel pisze wiersze. Wydał zbiorek poezji pod tytułem „Zdany na pojedynek” oraz „Kartki z pamiętnika”. Jego ingres do katedry toruńskiej odbędzie się za tydzień w niedzielę 10 grudnia o 12. W uroczystościach weźmie udział m.in. nuncjusz apostolski w Polsce, arcybiskup Salvatore Pennacchio. Diecezjalne duszpasterstwo młodzieży diecezji toruńskiej Kotwica zaprasza na modlitewne czuwanie w intencji nowego duszpasterza diecezji. W sobotę 9 grudnia do Kościoła Świętego Ducha na Starym Rynku w Toruniu. Zdaniem kardynała Kazimierza Nycza do końca 2017 roku Stolica Apostolska może wydać dekret o heroiczności cnót prymasa tysiąclecia, kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Proces beatyfikacyjny w Rzymie składa się tak jak każdy proces z dwóch części. Jedna część to jest opracowywanie pozycji i przygotowywanie tak zwanego dekretu heroiczności cnót po pracy teologów, kardynałów. I pod tym względem jesteśmy bardzo blisko końca i jestem przekonany, że możemy się nawet spodziewać prezentu na gwiazdkę.
Dekret o heroiczności i cnót to kościelny akt prawny, który oficjalnie potwierdza, że sługa Boży jest kandydatem do beatyfikacji. Po takim ogłoszeniu rozpocznie się opracowywanie dokumentacji dotyczącej cudu za wstawiennictwem przyszłego błogosławionego. W przypadku prymasa tysiąclecia miałoby chodzić o uzdrowienie 19-latki, u której lekarze rozpoznali raka tarczycy. Kobieta ma dziś 45 lat i jest całkowicie zdrowa. Ukazały się drukiem osobiste notatki prymasa Wyszyńskiego, prowadzone od chwili śmierci kardynała Augusta Chlonda. Zapiski pro memoria to wyjątkowe źródło naszej historii, mówi Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej.
To jest pomnik prymasa Wyszyńskiego, niezwykłe źródło historii Polski. Jakie to były czasy? To jego określenie, prymas tysiąclecia i fakt, że na jego trumnie pojawiła się szarfa niekoronowanemu królowi Polski. No to jest ta rola prymasów interreksów. Jego głos w obronie praw narodu zniewolonego brzmiał bardzo głośno. W tym czasie, gdy naród był pozbawiony praw.
Pierwszy tom, Pro Memoria, zaprezentowany na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, obejmuje zapiski z lat 1948-52. W Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyła się premiera filmu pod tytułem Jako w niebie, tak i w Komańczy. To fabularyzowany dokument, który przedstawia historię internowania kardynała Wyszyńskiego. Chodziło o pokazanie klimatu i atmosfery, w których prymas napisał jasnogórskie śluby narodu polskiego, mówi reżyser filmu Maciej Wójcik.
To nie jest historia o tym, jak esbecy inwigilują prymasa i to jest łatwo opowiedzieć, tylko no, tematem jest coś bardzo filozoficznego. Komańcza jest bardzo magicznym miejscem. Prymas Wyszyński tylko tam mógł napisać takie śluby, bo chyba w innym miejscu nie byłoby takiej atmosfery, takiej ciszy, spokoju, wszystkiego, żeby mieć takie wielkie przemyślenie.
15 grudnia w Krośnie odbędzie się polska premiera filmu. Dwa dni wcześniej zostanie pokazany w Rzymie w ramach konferencji poświęconej prymasowi tysiąclecia. Rozpoczynamy proces beatyfikacyjny arcybiskupa Antoniego Baraniaka, poinformował 6 października 2017 roku przewodniczący konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki. Hierarcha mówił o tym w Belwederze podczas specjalnej sesji naukowej upamiętniającej arcybiskupa Antoniego Baraniaka. Sekretarz prymasa Stefana Wyszyńskiego, uwięziony w 1953 roku, mimo brutalnego śledztwa, został niezłomny. Ta postawa zdecydowała o wszczęciu procesu beatyfikacyjnego, mówi rzecznik prasowy Episkopatu ksiądz Paweł Rytel-Andrianik.
Torturowany w więzieniach nie ugiął się, nie załamał. Ochronił osobę księdza prymasa Wyszyńskiego i Kościół w Polsce. Kto wie, czy byłby papież Polak na stolicy Piotrowej, gdyby nie taka postawa księdza arcybiskupa Baraniaka.
Arcybiskup Antoni Baraniak podczas przetrzymywania w więzieniu przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie był przesłuchiwany prawie 150 razy. Stalinowscy śledczy próbowali go złamać, stosowali tortury psychiczne i fizyczne.
W 1953 roku arcybiskup Baraniak trafia do najgorszego komunistycznego więzienia na warszawskim Mokotowie. Miał być kluczowym świadkiem w procesie, jaki zamierzano wytoczyć prymasowi tysiąclecia, mówił na mszy poprzedzającej sesję w Belwederze arcybiskup Stanisław Gądecki.
Stał się przykładem tego, jak człowiek powinien się zachować w czasach prześladowania.
Mówi arcybiskup Marek Jędraszewski.
Kościół w Polsce prawdopodobnie podzieliłby los kościoła w Chorwacji, na Węgrzech.
O beatyfikację arcybiskupa Antoniego Baraniaka upomniało się tysiące osób. Do przewodniczącego episkopatu trafiło prawie 9 tysięcy podpisów z prośbą o wszczęcie procesu. Grzegorz Maciak, Polskie Radio.
Dyrektor poznańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Rafał Reczek.
Pomieszczenie, w którym był zamknięty, sąsiadowało z pomieszczeniem, w którym wykonywano egzekucje na więźniach okresu stalinowskiego i kiedy więzień został zabity, miejsce to zlewano wodą i te wszystkie cząstki ludzkie, biologiczne, brudna woda, to wszystko spływało do tego pomieszczenia, w którym przetrzymywany był ksiądz biskup.
W tym roku mija 40. rocznica śmierci arcybiskupa Antoniego Baraniaka i 60. rocznica objęcia przez niego urzędu metropolity poznańskiego. Trwa proces beatyfikacyjny biskupa Adolfa Piotra Szelążka, urodzonego w 1865 roku w Stoczku Łukowskim, zmarłego w 1950 roku w Zamku Bierzgłowskim, założyciela Zgromadzenia Sióstr Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Niebawem odbędzie się ekshumacja doczesnych szczątków biskupa w kościele św. Jakuba w Toruniu.
siostra Hiacynta Augustynowicz, jestem ze Zgromadzenia Sióstr Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Jestem postulatorką w procesie beatyfikacyjnym Sługi Bożego biskupa Adolfa Piotra Szelążka.
Kim był ksiądz biskup Adolf Piotr Przelążek?
To był biskup ordynariusz diecezji łódzkiej na Wołyniu przed wojną. To były tereny naszej ojczyzny, po II wojnie odebrane i w tym momencie, prawda, są to ziemie ukraińskie.
Ta postać siostrze bardzo bliska. Z jakiego powodu? Dlaczego?
Ksiądz biskup Adolf Piotr Szelążek założył nasze zgromadzenie, Zgromadzenie Sióstr Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus.
Założył tam właśnie, na Wołyniu.
Dokładnie tak, w 1936 roku. Ksiądz biskup jako współpracownik Konferencji Episkopatu Polski uczestniczył w pracach dotyczących konkordatu ze Stolicą Apostolską.
W 1925
tak,
roku.
Tak, ale to już było uwieńczenie, podpisanie umowy konkordatu. Natomiast on uczestniczył w pracach wstępnych, przygotowujących treść konkordatu, dzięki czemu często też wyjeżdżał do Rzymu. Tam też dowiedział się najpierw o beatyfikacji świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, której uczestniczył osobiście, a następnie w kanonizacji, która odbyła się dokładnie w 1925 roku. Po beatyfikacji świętej Teresy, błogosławionej jeszcze wtedy, zachwycony jej postacią, pojechał do Lisieux, modlił się przy jej grobie i w notatkach mamy odczytane, że spędził tam tydzień czasu, zgłębiając jej duchowość, poświęcając więcej czasu na modlitwę i jakby poznawanie tej jej przygody miłości, którą ona zachwyciła przecież cały świat, bo mówi się, że święta Teresa od Dzieciątka Jezus była porywem dla świata.
I tak powstało zgromadzenie sióstr świętej Teresy od Dzieciątka Jezus.
Dokładnie.
Tak potocznie mówi się na was?
Terezjanki.
Wszystko zaczęło się tam, na Wołyniu. Co to były za czasy? Najpierw spokojne, a potem było tylko gorzej.
To prawda, dlatego nasza historia była dosyć trudną historią w dziejach zgromadzenia, ponieważ ksiądz biskup Przelążek został na tamtych terenach. My w 1944 roku pod wpływem ustaw, które tam wychodziły, musiałyśmy opuścić ziemię wołyńskie i przedostać się za Bóg na tereny polskie. Stąd też wszystko, co miałyśmy tam, musiałyśmy zostawić. Przychodząc na ziemię polskie, musiałyśmy jakby rozpoczynać od nowa i próbować organizować i życie zakonne, życie materialne tu na tych ziemiach.
W 1939 roku wojna, II wojna światowa, zastała biskupa Szelążka na Wołyniu.
Dokładnie.
Biskup nie uciekł.
I ciekawa rzecz, pokazuje jego ogromną wierność wobec Stolicy Apostolskiej, wierność wobec powołania kapłańskiego i biskupiego, ponieważ oddany całkowicie swojej diecezji, postanowił, że nie zostawi jej. Zresztą poproszony przez władze ówczesne o opuszczenie tej diecezji, powiedział jasno, mnie może odwołać tylko papież.
W tamtym czasie biskup już był w podeszłym wieku, ale władze sowieckie nie miały litości.
To jest chyba dobre określenie, nie miały litości, ponieważ on, kiedy był aresztowany, miał 80 lat, w więzieniu dokładnie skończył 80 lat i wcale z tego powodu nie był lepiej traktowany czy łagodniej ze względu na swój podeszły wiek. Można nawet powiedzieć wręcz przeciwnie, ponieważ cieszył się ogromnym autorytetem wśród duchowieństwa, wśród wiernych świeckich, tym bardziej był wystawiony na większe opresje czy większe nękania, ponieważ swoją postawą budował autorytet otoczenia.
Został aresztowany, czytałam, między innymi z wyniesionym już na ołtarze księdzem Władysławem Bukowińskim,
tak,
apostołem Kazachstanu. Został wyniesiony na ołtarze w 2016 roku, 11 września w Karagandzie.
I to jest właśnie taki przykład, kiedy ci święci idą w parze, bo budują to Królestwo Boże tu na ziemi, owszem, siłami po ludzku, można powiedzieć ludzkimi, ale wspomagani łaską Bożą, rozszerzają tą świętość i zachęcają wszystkich.
Siostro, a jak to się stało, że nie stracono biskupa Szelążka? Przecież został skazany na śmierć.
Pierwszy werdykt, można powiedzieć, był właśnie taki, że jest on skazany na śmierć z konfiskatą całego jego mienia. Jednak Stolica Apostolska przy staraniach dyplomacji wystarała się o uwolnienie jego, ale to uwolnienie było warunkowe, ponieważ może być zwolniony z więzienia pod warunkiem, że opuści Wołyń i powróci do Polski.
Trzymam w ręku siostry artykuł, w którym siostra napisała, że biskup Przelążek w tych sowieckich więzieniach spędził 16 miesięcy.
Tak.
I jako wygnaniec udało mu się wrócić do Polski. No i tutaj rozpoczyna się nasz regionalny wątek, ponieważ biskup Przelążek pojawił się i tam zmarł w Zamku Bierzgłowskim.
Nieopodal Torunia.
Co się działo z biskupem właśnie, jak już tutaj był na naszych terenach? Jak wyglądało jego życie?
To, co próbował zrobić, to odrodzić swoją diecezję łódzką, którą, jak to nazwał, była to diecezja na wygnaniu. nie było możliwości powrotu dla niego do Łucka, ponieważ władze mu to zabroniły. Co więcej, większa część kapłanów diecezji łódzkiej została również stamtąd wysiedlona na tereny Polski, rozproszona po całej Polsce. Jednak on utrzymywał kontakty z kapłanami i miał taką nadzieję, że po wyciszeniu się sytuacji wojennej, uspokojeniu się sytuacji wojennej, będzie mógł powrócić do swojej ojczyzny i tam też będzie mógł kontynuować swoją misję jako biskup, jako ordynariusz, jako pasterz tamtej diecezji. Więc to, co mógł zrobić tutaj, to spróbować organizować życie diecezji, która nie istniała, ponieważ władze nie pozwoliły mu na powrót do Łucka, więc nazwał to właśnie diecezja na wygnaniu.
Biskup zmarł 9 lutego 1950 roku, a chciałam zapytać, właściwie to sprostować, bo znalazłam w pewnych źródłach datę urodzin biskupa, to jest 1 sierpnia, a siostra prostuje, że to 30 lipca.
30 lipca, ponieważ w toku postępowania beatyfikacyjnego wraz z komisją historyków, właściwie historycy doszli do takiego uzasadnienia, iż akt chrztu, w którym jest wpisana data 30 lipca, jest jedynym dokumentem w tym momencie odnalezionym dokumentem urzędowym, na który możemy się powołać jako dokument urzędowy, ponieważ biskup czasami przywołuje datę 1 sierpnia, no ale słowo pisane, a dokument spisany, prawda, urzędowo jednak ma inną rangę.
Rok 1950 i uroczystości pogrzebowe odbyły się w Toruniu.
To była taka ceremonia, można powiedzieć, bardzo złożona, dlatego że pierwsze spotkanie czy pierwsze momenty pożegnalne odbyły się w Zamku Bierzgłowskim, kiedy, jak to siostry franciszkanki zanotowały w swojej kronicy, fala ludzi przeszła obok trumny biskupa Szelążka, żeby go móc pożegnać i uczcić jego pamięć. Następnie z Zamku Bierzgłowskiego transportem został przewieziony do Katedry Świętych Janów i na drugi dzień kondukt żałobny przeszedł do kościoła Świętego Jakuba.
Obecny był kardynał Wyszyński.
Tak.
Siostra jest postulatorką procesu beatyfikacyjnego. Dlaczego wszczęto ten proces? Co znajdziemy w pismach, w tych urzędowych, kościelnych, które rzadko wpadają w nasze, świeckich ręce?
Mamy w narodzie i bohaterów, i świętych. Ale jest kolosalna różnica między bohaterami a świętymi, dlatego że bohaterowie to są ci, takie osoby, których szanujemy, którzy cieszą się jakąś szczególną opinią sławy, heroiczności, ale bohaterowie to ci, których podziwiamy. Natomiast święci to są osoby, które też zasłynęły się czymś szczególnym, ale święci są tymi, których pragniemy naśladować. I taka jest różnica w przypadku, patrząc na postać biskupa Szelążka. To ten, którego chcemy naśladować, ponieważ jego życie, z pozoru tylko bardzo skromne i pokorne, zawiera w sobie tyle bogactwa, które jest tak aktualne na nasz współczesny czas, na nasz świat.
Ten proces rozpoczął się w 2013 roku.
Tak.
Minęło trochę czasu, sprawa utknęła w miejscu. Co się dzieje?
W tym momencie jesteśmy na etapie rzymskim, to znaczy został zatwierdzony proces na etapie decyzjalnym, mamy tak zwane dekret de validitate, który potwierdza, że wszystkie prace przeprowadzone na etapie diecezjalnym są zgodne z procedurami, wymogami prawa kanonizacyjnego, więc możemy zrobić krok dalej, którym jest przygotowanie materiału i pisanie pozycji.
Siostra jest postulatorką procesu. Rozszyfrujmy to określenie.
Postulator z łacińskiego postulare znaczy poddawać, proponować, więc ja jestem tą osobą, która proponuje postać biskupa jako kandydata do chwały ołtarzy i moim zadaniem jest w jakiś sposób wykazać tą jego świętość na podstawie zebranej dokumentacji, na podstawie zeznań świadków, jego heroiczność cnót.
Czy aby doszło do wyniesienia na ołtarze biskupa Szelążka, potrzeba cudu za wstawiennictwem?
Oczywiście, jak najbardziej. I o taki cud wiem, że bardzo wiele osób się modli, docierają też do mnie liczne zgłoszenia, których mówi się o otrzymanych łaskach. Może nie są to łaski w pojęciu prawa kanonizacyjnego, które mogę poddać jako sprawę do cudu, bo nie wszystkie można udokumentować, aczkolwiek są to naprawdę ewidentnie znaki nieba, które wypraszane są przez stawiennictwo Sługi Bożego biskupa Szelążka.
No to znaczy, że biskup jest bliski wielu ludziom i wielu o nim pamięta.
Jak najbardziej. Taką grupą na przykład, ponieważ jest wiele osób na terenie całej Polski, zresztą nie tylko Polski, modli się przez przyczynę Sługi Bożego biskupa Szelążka, ale znaną mi, może bardziej osobiście, taką grupą, która bardzo gorliwie modli się o wyniesienie jego do chwały ołtarzy i przez jego stawiennictwo wyprasza sobie wiele łask, jest parafia w Stoczku Łukowskim, gdzie właśnie urodził się Sługa Boży. To jest diecezja siedlecka.
Biskup Szelążek może zostać, ja teraz dokonam pewnego skrótu myślowego, takim naszym regionalnym świętym. Jego doczesne szczątki spoczywają w kościele świętego Jakuba w Toruniu.
Tak.
Za chwilę coś w tym kościele, w tej świątyni będzie się dziać.
Przygotowujemy się do ekshumacji doczesnych szczątków sługi Bożego biskupa Szelążka, które chcemy też, ponieważ toczy się jego proces, wyeksponować bardziej i pozwolić wiernym zbliżyć się do sługi Bożego, ponieważ chcemy je wydobyć spod prezbiterium kościoła, w którym jest pochowany, a złożyć go w sarkofagu, który będzie zamontowany w kościele świętego Jakuba na tyłach tej świątyni.
A kiedy te prace się rozpoczną? Czy są już konkretne plany, daty?
Planujemy zrobić ekshumację w styczniu 2018 roku. To bardzo ważny moment ze względu także na to, że otrzymuję wiele sygnałów i wiele ludzi, którzy podpytują, gdzie są, bo chcieliby albo podziękować za jakąś łaskę, albo o nią poprosić. I w ten sposób wydaje mi się, że sługa Boży będzie bardziej dostępny, bo jest bliższy kontakt, jeśli tak można powiedzieć, przez sarkofag, który będzie ufundowany. W nawiązaniu jeszcze do ekshumacji, która jest przed nami, pozwolę sobie przytoczyć taki fragment odnotowany przez siostry franciszkanki w ich kronice, który pokazuje pewną rzeczywistość tamtego momentu samego pogrzebu, który odbywał się właśnie 13 lutego 1950 roku. W kościele odkryto podziemia. Po powrocie orszaku do kościoła jego eminencja, ksiądz prymas, przemawiał z ambony. Z głębokim wzruszeniem dziękował masom wiernym za przybycie, przez które okazali swoją wierność kościołowi i jego pasterzom. Mówił o znaczeniu i niezwyciężonej sile ducha hierarchii kościoła, którego najwierniejszego, przez żadne krzyże i cierpienia niezłamanego męczennika biskupa, zwłoki, oddajemy ziemi jako ziarno, które owoc swój przyniesie. Odkryto jeszcze raz trumnę, aby ksiądz prymas włożył nakrycie cynkowe z małym otworem szklanym, po czym spuszczono trumnę do podziemia, nie zamykając tychże. Tam pozostała trumna widoczną dla wszystkich, z czego pilnie korzystali wierni, modląc się przy niej. Zamknięcie nastąpiło w piątek dnia 17 lutego po uroczystych nieszporach przy udziale niezliczonych mas wiernych. To jest też właśnie taki dowód na to, że postać biskupa Szelążka była naprawdę postacią wyjątkową, skoro tak wiele osób przybyło na jego pogrzeb i tak wiele osób towarzyszyło mu do ostatniego momentu zamknięcia trumny i zamknięcia podziemi.
Siostro, siostra na co dzień nie mieszka w Polsce.
Nie. Wyjeżdżam z powrotem do Rzymu, gdzie właśnie kontynuuję prace związane z procesem beatyfikacyjnym na etapie rzymskim. No, jestem osobą do kontaktu z Kongregacją do Spraw Świętych, więc tamte obowiązki mnie wzywają.
Siostro, i co? Kongregacja wzywa? O co pyta?
Kongregacja ma też swoje procedury, które krok po kroku trzeba realizować, więc teraz, kiedy wrócę, wiem, że czeka tam na mnie pismo, do którego muszę się ustosunkować, muszę na nie odpowiedzieć i przygotować kolejny materiał, który jest potrzebny w dalszych krokach do prowadzonego procesu.
A siostra może zdradzić, czy trwa już jakaś analiza cudu za wstawiennictwem biskupa, czy nie możemy o tym mówić?
O cudzie na razie nie, dlatego że w toku postępowania beatyfikacyjnego toczą się niejako dwa procesy. Jeden, którym ja się w tym momencie zajmuję, to jest proces o udowodnienie heroiczności cnót. I do tego potrzebne jest napisanie pozycji, w którym spróbuję udowodnić heroiczność cnót, która z kolei, ta pozycja, będzie przedmiotem rozmów i debat w kongregacji, przez członków komisji historycznej, przez teologów cenzorów. To są przygotowania do beatyfikacji, a nie stwierdzenie beatyfikacji, dlatego że taki wniosek może wypowiedzieć sam Ojciec Święty przy współpracy z Kongregacją do Spraw Świętych. My proponujemy postać biskupa Szelążka, ponieważ nam wydaje się być człowiekiem świętym i godnym na taki tytuł błogosławionego. Natomiast czy on faktycznie uznany będzie przez Kościół za błogosławiony, to już jest opinia, prawda, Stolicy Apostolskiej, którą wypowie w swoim czasie.
W październiku 2013 roku proces beatyfikacyjny został otwarty przez biskupa Andrzeja Suskiego, biskupa toruńskiego.
Proces na etapie diecezjalnym trwał 3 lata. Dokumentacja historyczna została zgromadzona, zostali przesłuchani świadkowie i cała dokumentacja, która została zgromadzona na etapie diecezjalnym, a dokumentacja, zaznaczę, było 10,5 tysiąca stron, została przewieziona do Kongregacji do Spraw Świętych, gdzie została odpowiednio uporządkowana, zgromadzona w odpowiednie tomy i to jest właśnie materiał, na podstawie którego będę będę mogła pisać pozycję, czyli tą pracę udowadniającą heroiczność.
A to znaczy, że te 10,5 tysiąca stron musi przejść przez siostry ręce, tak. Wzrok i umysł.
To już przeszło przez moje ręce, bo ja przygotowywałam materiał do kongregacji i teraz ten materiał będę opracowywać w różny sposób, pod różnym aspektem, żeby wykazać, że tam właśnie jest zawarta heroiczność cnót.
Siostro, a jeszcze wracając bardzo na ziemię, siostry, wizyta związana jest właśnie z tym przeniesieniem szczątków doczesnych biskupa do specjalnego sarkofagu.
Tak.
Siostra musi uzyskać specjalne pozwolenia. Słyszałam, że trumna biskupa Szalążka nie jest taka zwykła.
To prawda. Kiedy miałam przyjechać z planem do Torunia w przygotowaniu tych wstępnych prac dotyczących właśnie ekshumacji, spodziewałam się, że w ciągu tygodnia, maksimum dwóch, powinnam przygotować całe dokumenty i wszystko zostanie załatwione. Okazuje się jednak, to taka dla mnie nauczka, że takie prace wymagają naprawdę wielu rozmów, wielu spotkań z ludźmi, rzetelnej pracy dotyczącej przygotowania od zaplecza takiego wydarzenia, bo wymaga i pozwoleń odpowiednich urzędów, przygotowanie samego sarkofagu nie jest wcale taką prostą rzeczą, bo chciałoby się zachować pewną godność postaci, dla której ten sarkofag jest przygotowywany, a z drugiej strony na miarę naszych możliwości zrobienie go właśnie jak najlepiej i jak najodpowiedniej. Poza tym właśnie zachowanie pewnych norm wynikających z prawa kanonizacyjnego, do którego jestem zobowiązana, prowadząc ten proces beatyfikacyjny, gdyż dokonując ekshumacji szczątków sługi Bożego, my mamy także wytyczne ze Stolicy Apostolskiej, w jaki sposób powinny być dokonane i jakie procedury powinny być zachowane.
Proces trwa, no i mamy nadzieję, że zakończy się sukcesem. Kiedy nie wiadomo.
Kiedy nie wiadomo.
Ale siostra jest więcej niż pełna nadziei.
Ja jestem optymistką i muszę powiedzieć, że tak jak prowadzę proces sługi Bożego biskupa Szalążka od początku, to ilekroć podejmuję jakieś starania w tym kierunku, by te prace postępowały do przodu, tylekroć mnie zadziwia, bo ojciec założyciel, bo dla mnie ten tytuł jest bardziej bliski, jest zawsze o krok przede mną. Kiedy ja coś zaplanuję, to on już sprawia, że to się dzieje. Więc pozwolę przytoczyć sobie taki fragment wypowiedzi księdza Antoniego Jagłowskiego, który wygłosił przemówienie 20 lat po śmierci sługi Bożego biskupa Szalążka. Była to taka uroczysta msza święta sprawowana w kościele świętego Jakuba i pozwolę sobie je zacytować. 20 lat temu na tym katafalku spoczęła nie pusta, symboliczna trumna jak obecnie, ale ciężka, majestatyczna. Ciężka nie ze względu na wagę drewna dębowego, ale na jej cenną zawartość. Kryła bowiem w sobie śmiertelne ciało świętej pamięci księdza biskupa Adolfa Piotra Szalążka, ostatniego ordynariusza diecezji łódzkiej. Ciężka tym bardziej, że jednocześnie zamyka w sobie łzy i ból tych, co go znali, cenili i kochali, a dla których był pasterzem, opiekunem i ojcem. Myślę, że on się wpisał w to środowisko Pomorza i Kujaw bardzo mocno, tym bardziej, że nie tylko on tutaj był, ale także kapłani diecezji łódzkiej, którzy właśnie byli przesiedleni na te tereny. Co więcej, kiedy idę na cmentarz należący do parafii świętego Jakuba w Toruniu i widzę tam groby właśnie kapłanów diecezji łódzkiej, to czuję się trochę jak u siebie, w takim znaczeniu, że ci ludzie, którzy poświęcili całe swoje życie dla służby drugiego człowieka, wysiedleni z tamtych terenów, umiłowali ludzi, pracę duszpasterską właśnie tu i tu zostali pochowani, tu oddali swoje ostatnie tchnienie. Myślę, że ta ziemia jest szczególnie, nawet jeżeli tak fizycznie ich tu z nami nie ma, że ta ziemia dla nich jest bliska i na pewno się wstawiają za nami u Boga.
Listopada 2017 roku w Krakowie, w wieku 73 lat, zmarł ksiądz Andrzej Szpak, salezjanin, duszpasterz uzależnionych, narkomanów, nieformalny duszpasterz ruchu hipisowskiego w Polsce. Od 1979 roku prowadził hipisowskie piesze pielgrzymki na Jasną Górę. Przyciągał ludzi różnych wyznań, młodzież różnych dróg.
Gdyby nie było pielgrzymki Szpaka, to te osoby wątpię, żeby się odnalazły w kościele. Szpaku przede wszystkim dawał nam doświadczyć miłości bezwarunkowej i tym bardziej, że sam nie miał łatwo, bo to, co robił, nie wszystkim się podobało nawet w kościele i w zakonie. On to skrywał w sobie. My to dopiero musieliśmy często wydobywać, kiedy widzieliśmy, w jakim jest stanie i dlaczego, tak? Czy to, nie wiem, my coś, czy znów się przejął jakimś człowiekiem, który jeszcze bardziej się stoczył. No my wiedzieliśmy, że po prostu ma zewsząd pod górkę. Kuba kiedyś, mówiono na mnie, Kuba Hippis z Warszawy, Andrzej, Szpaku, do niego mówiliśmy. No dla mnie był osobą bliską, nawet bardzo bliską, bo i przyjacielem, i można powiedzieć takim ojcem duchowym. No kimś, kto pomógł. Szpaku wskazał drogę, gdzie wystarczy być człowiekiem, otwartym na innych i dzięki temu być szczęśliwym. Początek lat 90., pierwsza połowa. Ja byłem takim zbuntowanym młodym człowiekiem, mieszkając w Warszawie i chodząc jeszcze, można powiedzieć, do szkoły, albo chodząc, nie chodząc, bo to różnie wtedy bywało. Trafiłem do takiego środowiska, można wtedy powiedzieć, dzieci kwiatów drugiego pokolenia.
Hippisów,
no. My tak naprawdę szukaliśmy wówczas wolności. Ciężko nam było się odnaleźć w tej rzeczywistości i akurat udało mi się trafić do ludzi, którzy myślą podobnie o wolności, czyli przede wszystkim takiej swobodzie, takiej ducha, ale też i działania, kreatywności. Spotykaliśmy się na ulicy, na barbakanie, grając, śpiewając. Wówczas już nie było milicji, która ganiała za długie włosy, ale jeszcze ta moda taka, jako jedna z subkultur, obok punków, metali, skinheadów. My byliśmy takimi właśnie długowłosymi pacyfistami. Natomiast o Szpaku usłyszałem, będąc właśnie na barbakanie, że to jest ksiądz, który no, zajmuje się hipisami, narkomanami przede wszystkim. Wtedy przeżywałem własny taki kryzys też wiary, bardziej może w Kościół, a nie w Boga, ale byłem na bakier z tymi sprawami. No, zaciekawiło mnie to, ale nie od razu tak zdecydowałem się poznać Szpaka. To stało się rok później, kiedy bardzo relacje popsuły się z moimi rodzicami, ponieważ często wybywałem z domu i nie wracałem. Pomieszkiwałem wśród jakichś hip-hatach, gdzieś w trasę wyjeżdżałem. No i trochę rodzice mieli z tym problem, już teraz wiem, że bardzo to przeżywali. Pomyślałem sobie, a ciekawie będzie pojechać na taki zlot. No i pojechałem do Częstochowy. Tam poznałem po raz pierwszy Szpaka. Zobaczyłem, że no jest, pomyślałem sobie, nieźle zakręcony. Poczułem, że to no nie ma żadnej bariery. To, co jakby jest najmocniejsze tak w ogóle w działalności Szpaka, to znaczy cuda, jakie się działy wokół. Cuda polegające na przemianach i wewnętrznych, ale też takich widocznych, zewnętrznych, bo szczególnie po takich narkomanach, którzy szli pielgrzymką i zdarzało się, że niejednokrotnie taka osoba, która no wydawało się, że już po prostu nie ma szans na wyjście z nałogu, kiedy dochodzili do Częstochowy, co też już było ogromnym sukcesem dla nich samych, tak? I już wiem, że ja sam byłem świadkiem takiej sytuacji, że no taki naprawdę wieloletni narkoman, ćpun, heroinista, kompociarz, na mszy już pod Jasną Górą, podchodzi do ołtarza, kładzie towar ze strzykawką na ołtarzu i mówi: Szpaku, ja od dzisiaj już nie ćpam. Widać, że to mówi z mocą, tak, wzruszony, że to nie, bo zdarzały się oczywiście może takie reakcje tylko spontaniczne, ale ja wiem o tej osobie, że ona już więcej towaru nie wzięła. I to nie są pojedyncze przypadki. Teraz, szczególnie jak już po śmierci, tak, ludzie zaczynają opowiadać, dawać świadectwo, to się okazuje, że takich przykładów wyjścia z ćpania, wręcz w jednej chwili, pod natchnieniem, tak, impulsem Ducha Świętego, ale też na pewno dzięki modlitwie Szpaka, tak, i wstawienniczej, bo też były przecież modlitwy o uzdrowienie na mszy, to było coś pięknego. To jest chyba największy taki znak tego, że Szpaku naprawdę był, jest człowiekiem Bożym. Wzorem miłosierdzia, wzorem duszpasterza, bym powiedział, nie tyle hipisów. Każdego człowieka, kto no, chce się stawać autentycznym człowiekiem. To była tak silna wspólnota, takie silne przeżycia, które no, na pewno zostawiają trwały ślad. I on się wyniszczał, ale nie na marne. I zawsze tak pamiętam, że zawsze właśnie jak ktokolwiek od niego zaczynał, proszę księdza, tak, i tak dalej, tak oficjalnie zaczynał, to on pierwszy gest jego zawsze był: Andrzej jestem, tak, mów mi Andrzej. No to było pierwszy wstrząs dla wielu osób. To jest właśnie piękne, że ja wiem, że Szpaku nie udawał, że on nie na potrzeby bycia z hipisami był taki, jaki był, tylko on był taki z natury. My ze Szpakiem byliśmy przekonani, że możemy wszystko, tak, że niczego nie musimy się bać.
Podczas pogrzebu w kościele odtworzono nagranie pieśni Kiedy będę do ciebie szedł i śpiewał sam Andrzej, ksiądz Andrzej Szpak. Towarzyszyłeś tym wszystkim ludziom, byłeś tam. Księdza Andrzeja Szpaka żegnało całe morze, rzesze ludzi. I to nie był tylko dzień pogrzebu.
Oj, tak, no pielgrzymki do pokoju, tak, do szpitala się odbywały. On już naprawdę pod koniec był zmęczony. Wszyscy pamiętaliśmy, modliliśmy się, dzwoniliśmy, rozmawiały osoby. Zawsze miał po prostu zaraz reakcję. No teraz już był taki czas, kiedy dowiedzieliśmy się, że ze Szpakiem jest naprawdę źle, że już zostaje przeniesiony ze szpitala właśnie do seminarium tam w Krakowie, na Dębnikach Salezjańskiego. No i wtedy się tam pielgrzymki przeniosły. Po to, żeby właśnie z nim chwilę pobyć, porozmawiać, chociaż tam wiem, że niektórzy mówili już, no leżał taki nieprzytomny, ale reagował na to, że go ludzie głaskali, całowali, że dziękowali mu za to wszystko, co otrzymał. No,
a ty kiedy się pożegnałeś?
Ja przy trumnie już się pożegnałem. Pogrzeb miał być radosny.
Pojawiły się dziewczyny z kwiatami na...
Tak, Szpaku mówił, że słuchajcie, ale wy nie macie płakać, wy macie się cieszyć, tak? Bo przecież śmierć jest czymś pięknym, to jest przejście po prostu do raju, na spotkanie z Bogiem. Natomiast właśnie pogrzeb, no tak Szpaku chciał, żeby był po prostu też takim świętem, radosnym, nawet nie pożegnaniem. I my też czuliśmy, to nie jest pożegnanie, to jest podziękowanie. My możemy wdzięczność okazać, a jednocześnie powiedzieć Szpakowi do zobaczenia. Łzy się mimowolnie cisnęły. Każdy z nas pewnie zobaczył, ja też zobaczyłem, że mogłem więcej. Że on dał wszystko z siebie, natomiast niektórzy z nas, ja też, gdzieś tam po drodze podpadaliśmy. Nie byliśmy tak do końca ze Szpakiem, jak on by chciał z nami być. Ale Szpaku wszystko nam przebacza. Myślę, że życzyć każdemu spotkanie z taką osobą, życzyć każdej parafii takiego księdza, który jest prawdziwym ojcem, jest prawdziwym pasterzem, ale przede wszystkim przyjacielem. Osobą, która nie boi się prawdy. Nie boi się prawdy o sobie i nie boi się powiedzieć prawdy drugiemu człowiekowi.
Yeah.
Rozpoczął się Adwent, zakończy go Wigilia Bożego Narodzenia. Oczekując na narodziny Zbawiciela Świata, wierzący przygotowują się do tego wydarzenia, uczestnicząc w rekolekcjach i mszach świętych porannych, roratnich. W każdą niedzielę Adwentu w kościele przy ołtarzu zapalana jest świeca. Pierwsza symbolizuje przebaczenie przez Boga grzechu nieposłuszeństwa Adamowi i Ewie. Druga wiarę patriarchów Izraela w dar ziemi obiecanej. Trzecia to symbol radości króla Dawida świętującego przymierze z Bogiem. Czwarta nauczanie proroków zapowiadających przyjście Mesjasza i jego królestwa. Świece i lampiony w liturgii adwentowej oznaczają radosne czuwanie. Wraz z początkiem Adwentu wchodzi w życie nowy program duszpasterski dla Kościoła katolickiego w Polsce. Rozpoczęty dzisiaj przebiegać będzie pod hasłem Duch, który umacnia miłość i dotyczy sakramentu bierzmowania. Po raz 24 rozpoczęło się wigilijne dzieło pomocy dzieciom. W tym roku akcji towarzyszy hasło Miłosierdzie jest jedno. Symbolem kampanii jest świeca, którą stawiamy na wigilijnym stole. Jej płomień to znak solidarności z najbardziej potrzebującymi w Polsce i na świecie. Dochód ze sprzedaży rozprowadzanych przez parafię świec przeznaczony jest na całoroczne dożywianie dzieci, leczenie, rehabilitację, pomoc edukacyjną i letni wypoczynek, mówi ksiądz Maciej Iżycki, dyrektor Caritas Polska.
My mamy w naszych różnych świetlicach, ośrodkach tysiące dzieci, które swoją pomocą ogarniamy praktycznie codziennie, ale chcemy, żeby też czy w ferie, czy w wakacje mogły wyjechać na kolonie, mogły coś nowego zobaczyć.
W tym roku Caritas Polska przygotowała 3 miliony świec. Wigilijne dzieło pomocy dzieciom po raz 18 ma charakter ekumeniczny. Obok Caritas uczestniczą w niej charytatywne organizacje Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Ewangelicko-Reformowanego i Kościoła Prawosławnego. Mówi Wanda Falk, dyrektor diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.
Bieda i ubóstwo nie zna granic wyznaniowych. Człowieka nie można się zapytać, z jakiego kościoła pochodzę, gdy ci pomogę. Absolutnie nie. Człowiek jest najważniejszy bez względu na wyznanie i pozycję społeczną.
Co roku od każdej świecy 10 groszy zostaje przekazane na pomoc dzieciom z zagranicy. Tym razem dla najmłodszych z Ameryki Południowej. Reprezentacja Polski w piłce nożnej przygotowała już szlachetną paczkę. Piłkarze włączyli się w akcję pomocową, która polega na przygotowywaniu przedświątecznej pomocy dla potrzebujących rodzin. Reprezentanci z Robertem Lewandowskim na czele pomogli pani Monice, która 8 lat temu straciła męża, została sama z trójką małych dzieci bez prawa do renty, mówi Robert Lewandowski.
Pomagamy pani Monice i jej rodzinie, która jest w trudnej sytuacji finansowej i ma trójkę dzieci, gdzie jedna z bliźniaczek jest też fanką piłki nożnej. To też dla nas jest takie coś fajnego, że mała dziewczynka też lubi grać i kopać piłkę i wiemy, że jest zapotrzebowanie nie tylko na żywność, ale też na fotel. Mam nadzieję, że też pomoże całej rodzinie w tym, żeby żyło się wygodniej.
W tym roku Szlachetna Paczka odbywa się po raz 17. Rok temu Szlachetna Paczka połączyła ze sobą milion osób, potrzebujących darczyńców i wolontariuszy. W ubiegłym roku wartość przekazanej pomocy przekroczyła 47 milionów złotych. Mówi pomysłodawca akcji ksiądz Jacek Wiosna-Stryczek.
Chcemy połączyć biednych i bogatych. Chcemy pokazać też taki trend w naszym kraju, że coraz więcej osób nie żyje tylko po to, żeby mieć, ale żeby się dziać, że ludzie się przebudzili do prawdziwego życia.
Dyrektor Szlachetnej Paczki Joanna Sadzik.
Wciąż jeszcze są takie osoby, które nie korzystają nawet z tego, co pomoc socjalna oferuje, dlatego że wstydzą się swojej sytuacji. Takich historii, gdzie ludzie po opłaceniu rachunków żyją za 15 zł dziennie z całą rodziną, mamy około 20 tysięcy.
Organizator akcji w Nowym Sączu. Anna Pierzchała.
Wchodzimy na szlachetnapaczka.pl, wybieramy rejon i wtedy są wszystkie rodziny, które zostały włączone do projektu. Paczka jest odpowiedzią na obecną sytuację rodziny i ona ma być impulsem do zmiany. Dlatego zachęcamy do tego, żeby darczyńca nie był osobą indywidualną, bo najczęściej nas po prostu na to nie stać, tylko właśnie, żeby jak najwięcej osób włączyło się do przygotowania paczki.
Około 140 rodzin z Kujawsko-Pomorskiego czeka wciąż na osoby, które przygotują dla nich szlachetną paczkę. W ten weekend w naszym regionie paczki otrzyma ponad 2000 rodzin. Bydgoszcz i Inowrocław włączyły się również w tegoroczną akcję Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach. Do 6 grudnia dary dla rodaków mieszkających na wschodzie można przynosić w Bydgoszczy do Biura Poselskiego Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Gdańskiej, mówią Mirosław Jamroży i Ewa Kozanecka.
Moje biuro poselskie udostępnia wszelkie zaplecze logistyczne, infrastrukturę, osoby do pomocy, do współpracy. Można przynosić żywność, ale która ma dłuższy termin ważności, słodycze przede wszystkim, bo to jest paczka na święta, więc wszystko, co pojawić się powinno na stole wigilijnym, świątecznym.
Jest to paczka dla rodaka i bohatera. Bohatera dlatego, że oni też walczyli o niepodległą, ale też bohatera dlatego, że oni tam są, pielęgnują wszystkie polskie tradycje. To jest wielki heroizm, wielkie bohaterstwo.
W Inowrocławiu dary dla Kresowian przyjmuje biuro oddziału Solidarności przy ulicy Królowej Jadwigi 42. Episkopat Polski apeluje o pomoc katolikom na wschodzie. W ubiegłym roku dzięki takiemu wsparciu zespół pomocy Kościołowi na wschodzie zrealizował 360 różnych projektów na kwotę sięgającą blisko 2 300 000 zł. Informuje ksiądz Leszek Krzyża, dyrektor Biura Zespołu Pomocy Katolikom na Wschodzie.
Od samej pierestrojki Kościół w Polsce stara się pomagać Kościołowi za wschodnią granicą. Na początku była ta taka pomoc bardzo konkretna, materialna, po to właśnie, żeby te kościoły można było odbudować, żeby można było odbudować obiekty parafialne. Teraz akcent jakby przesuwa się z tych wydatków remontowo-budowlanych na taką inwestycję w drugiego człowieka i coraz więcej funduszów, które my przeznaczamy, idzie właśnie na ten cel szeroko rozumiany, charytatywny, formacyjny, ewangelizacyjny.
10 grudnia Kościół katolicki będzie przeżywał 18 dzień modlitw i pomocy materialnej Kościołowi na wschodzie. Prawie 0,5 tony darów zebrano w Polskim Radiu w ramach jubileuszowej 25. akcji charytatywnej Pomóż dzieciom przetrwać zimę. Polskie Radio od 15 lat aktywnie włącza się w wielką uliczną zbiórkę darów, która jest początkiem przedświątecznej akcji organizowanej w całym kraju, mówi Małgorzata Kownacka, dziennikarka radiowej Jedynki.
Te rzeczy są w bardzo dobrym stanie i w ogóle bardzo przyjemnie, bo są ubrania z metkami, więc świadczy to o tym, że są absolutnie nowe. Bardzo Państwu dziękujemy. Dostaliśmy dużo czapek, rękawiczek, szalików. Są bluzy, są buty, więc bardzo, bardzo jesteśmy wdzięczni.
W zbiórkę darów po raz pierwszy zaangażowała się Bydgoszcz. Nie będziemy zbierać pieniędzy, podkreśla Romana Chęś z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, oddział w Bydgoszczy.
Mam nadzieję, że odzew społeczeństwa będzie, to jest właściwie najważniejsze, żeby udało nam się zebrać troszeczkę tych darów. Ważne jest to, że nie zbieramy pieniędzy, bo to jest główne założenie akcji, że nie zbieramy pieniędzy, zbieramy dary w postaci odzieży, słodyczy, książek, zabawek, produktów z długim terminem ziemiopłody.
Po zbiórce w marketach akcja przeniosła się do siedziby sztabu, który znajduje się przy ulicy Jaworowej 5 w Bydgoszczy. Potrwa do 31 grudnia. Polskie Radio zachęca, by wejść na stronę akcji Pomóż dzieciom przetrwać zimę www.pdpz.pl i wypełnić zgłoszenie, mówi inicjatorka i koordynatorka akcji Ewa Dados z Polskiego Radia Lublin.
Powstają sztaby przy szkołach, przy uniwersytetach, przy domach kultury, przy organizacjach pozarządowych, przy stacjach radiowych, przy redakcjach gazet, w jakichś ośrodkach szkolno-wychowawczych. To ogromnie cieszy, dlatego że wszyscy są darczyńcami i obdarowanymi. Jedni tylko dostają dary, a inni dostają poczucie takiej wielkiej radości i godności.
Czasem jestem z tobą sam, chociaż żyjesz tuż obok mnie.
Patrzysz na mnie jakoś tak, jakbym stała tu przezroczysta.
Partnerzy osobni, jakby za szkłem.
Połówki dwóch jabłek z dwóch różnych drzew.
Co tracą prócz siebie, czy więcej coś jest?
Twoje to nie znaczy ty. Twoje to nie znaczy ja. To dwie radości.
Świat tak piękny.
Naszymi gośćmi byli
siostra Hiacynta Augustynowicz, jestem ze Zgromadzenia Sióstr Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Jestem postulatorką w procesie beatyfikacyjnym Sługi Bożego biskupa Adolfa Piotra Szelążka.
A także kardynał Kazimierz Nycz, arcybiskup Stanisław Gondecki, arcybiskup Marek Jędraszewski, ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, ksiądz Maciej Iżycki, ksiądz Jacek Wiosna-Stryczek, ksiądz Leszek Krzyża, Anna Pierzchała, Ewa Kazanecka, Małgorzata Kownacka, Joanna Sadzik, Romana Chęś, Ewa Dados, Wanda Falk, Jarosław Szarek, Maciej Wójcik, Rafał Reczek, Mirosław Jamroży, Jakub Placha i Robert Lewandowski. Audycje z cyklu Pierwszy Dzień Tygodnia również na naszych stronach internetowych www.radiopik.pl w zakładce Audycje, a także archiwum radiopik.pl. A w nim ten, co przyszłość zna. Za uwagę dziękuję, Ewa Dąbrowska.
Kto nie boi się wierzyć, że się uda? Ja nie, ja wierzę, wiara czyni cuda. Kto nie boi się wierzyć, że się uda? Ja nie, ja wierzę, wiara czyni cuda. Życia na loterii jeszcze nie wygrał nikt. Żadne amulety nie dadzą szczęścia mi. Zamiast trzymać kciuki, wykonam inny gest. Wzniosę ręce w górę, bo wiem, że w niebie jest moja pomoc, szczęście me. Kto nie boi się wierzyć, że się uda? Ja nie, ja wierzę, wiara czyni cuda. Kto nie boi się wierzyć, że się uda? Ja nie, ja wierzę, wiara czyni cuda.
Kto nie boi się wierzyć, że się uda? Ja nie, ja wierzę, wiara czyni cuda. Kto nie boi się wierzyć, że się uda? Ja nie, ja wierzę, wiara czyni cuda. Przyzwyczajeń znajdę drogę, gdzie możliwości moich kres, tam jego początek.